Wiadomości w Radiu Maryja, zapraszamy.
Przedstawiciele władz państwowych, kombatanci i mieszkańcy stolicy oddali hołd cywilnym ofiarom Powstania Warszawskiego.
W niedzielę odbyła się uroczystość przed pomnikiem pamięci 50 tysięcy mieszkańców Woli zamordowanych przez Niemców w 1944 roku.
Następnie spod pomnika wyruszył Marsz Pamięci. Zakończył się on w Parku Powstańców Warszawy, gdzie prezentowana jest wystawa Zachowajmy ich w pamięci.
Na terenie warszawskiej dzielnicy Woli w dniach od 5 do 7 sierpnia 1944 roku doszło do masakry ludności cywilnej. Niemcy bestialsko zamordowali tam od 40 do 60 tysięcy mieszkańców tej dzielnicy. Mężczyźni, kobiety i dzieci byli rozstrzeliwani, a ich ciała palono.
Śledztwo między innymi w sprawie tej zbrodni, do której doszło podczas Powstania Warszawskiego, prowadzi piąt śledczy IPN-u. Prokurator Robert Janicki wskazał, że postępowanie będzie prowadzone, dopóki szczegóły zbrodni nie zostaną dokładnie wyjaśnione.
Mamy relacje przerażające świadków, którzy jeszcze przeżyli te pacyfikacje, choćby na Woli, gdzie przedstawiają prokuratorowi jako świadkowie okoliczności tych okrutnych mordów. Kwalifikujemy te zbrodnie jako zbrodnie przeciwko ludzkości, stąd nie ma tutaj ograniczenia czasowego do pociągnięcia ewentualnego sprawcy do odpowiedzialności karnej. Zbrodnie te wszak nie ulegają przedawnieniu. Owszem, po 70 latach od tych zbrodni trudno jest odnaleźć poszczególnych sprawców i wykazać dowodowo czyn, którego oni się w Warszawie dopuścili, ale wciąż uważamy, że jest to jeszcze możliwe.
W śledztwie prokuratorzy zgromadzili materiały po byłej głównej komisji badania zbrodni hitlerowskich. Są to protokoły z przesłuchań świadków z lat 60. i 70.
Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. W czasie walk w Warszawie zginęło około 200 tysięcy osób, zarówno żołnierzy, jak i cywilów.
Generał Józef Heller był postacią pomnikową dla odzyskania niepodległości. Był żołnierzem z powołania i przekonania, powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.
Najwyższy przedstawiciel państwa polskiego przemawiał podczas uroczystości odsłonięcia popiersia generała Józefa Hellera w Jurczycach w województwie małopolskim.
Prezydent podziękował za realizację tej inicjatywy w miejscowości narodzin i dzieciństwa generała oraz w stulecie odzyskania niepodległości przez Polskę.
Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu wskazał też m.in. na zasługi bojowe generała Hellera, postawę męstwa, bohaterstwa, zasługi w dowodzeniu i prowadzeniu do walki żołnierzy. Powiedział, że jest to także wielka postać działalności społecznej, budowania Rzeczypospolitej, kształtowania harcerstwa.
Wszędzie tam, gdzie można było przygotowywać młodzież do walki o niepodległość, walki z bronią w ręku, angażował się pan generał Józef Heller. Wielkie zasługi pana generała także w polskiej polityce. Był posłem, ministrem, był wszechstronny. Był wielką postacią II Rzeczypospolitej, ale przede wszystkim można powiedzieć, że był rycerzem Rzeczypospolitej w najpełniejszym tego słowa znaczeniu. Cieszę się, że dziś razem z państwem mogę tutaj w Jurczycach oddać hołd w imieniu całej Rzeczypospolitej.
Wcześniej prezydent uczestniczył we mszy świętej polowej i przemarszu pod oddziałów wojskowych i pocztów sztandarowych, a po zakończeniu uroczystości Andrzej Duda, między innymi, zwiedził Izbę Pamięci Rodu Hellerów i Hellerczyków oraz spotkał się z harcerzami.
Generał Józef Heller żył w latach 1873-1960. W 1917 roku stanął na czele tzw. Błękitnej Armii we Francji, która odegrała ważną rolę w utrzymaniu niepodległości odrodzonego państwa polskiego.
Po wakacjach do konsultacji społecznych ma trafić projekt powołujący Agencję Badań Medycznych.
Jednostka ta, według zapowiedzi ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, ma prowadzić badania kliniczne i wdrażać innowacje. Początkowy budżet instytucji ma wynieść około 100 milionów złotych. Środki będą pochodzić z NFZ-u.
Szef resortu ma nadzieję, że agencja w przyszłości będzie dysponować kwotami, jakie posiada m.in. Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Obecnie Obecnie to ponad miliard złotych.
Siedziba agencji miałaby się mieścić w budynkach należących do ministerstwa. W jej radzie zasiadaliby wybitni naukowcy.
Dr Maciej Hemankiewicz z Naczelnej Izby Lekarskiej ocenił, że potencjał Polski w zakresie badań jest minimalnie wykorzystywany. Dlatego powołanie agencji jest uzasadnione.
Mamy olbrzymią bazę naukową. Mamy wspaniałych naukowców, mamy wspaniałą bazę kliniczną umożliwiającą badania w tym względzie, a zatem czas, żebyśmy nie marnowali naszego dorobku, naszego majątku, tylko spowodowali, żeby z tego tytułu osiągnąć właściwe przychody. A potencjał mamy w minimalnym procencie wykorzystywany, lepiej w tym względzie wykorzystują go inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nawet Czesi, Słowacy, a nawet Bułgarzy. Ruch tworzący tego typu ośrodek, promujący badania, naprawdę jest bardzo słuszny.
Zgodnie z planem resortu zdrowia, Agencja Badań Medycznych miałaby składać się z trzech pionów. Pierwszy ma przyznawać granty dla naukowców za projekty, drugi realizować badania naukowe zlecane m.in. przez Ministerstwo Zdrowia i NFZ, trzeci z kolei zajmie się wykonaniem badań własnych agencji.
Wstępna dokumentacja dla gazociągu Baltic Pipe jest już przygotowana. W jej skład wchodzą m.in. badania środowiska morskiego. Część z nich może już zostać wykorzystana do projektowania.
Kolejnym etapem będzie przeprowadzenie koniecznych konsultacji społecznych. Do kwietnia 2020 roku inwestorzy będą się starać o uzyskanie pozwoleń. Dopiero po ich wydaniu będzie można rozpocząć prace budowlane.
Do końca roku Polski Gaz System ma także podpisać umowę o współpracy z duńską spółką Energinet. Kontrakt będzie określał obowiązki obu firm na etapie projektowania i budowy oraz finalnego odbioru infrastruktury.
Gazociąg Baltic Pipe jest strategiczny dla bezpieczeństwa energetycznego Polski, podkreślił Maciej Małecki, przewodniczący Sejmowej Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa.
Datą kluczową dla nas jest rok 2022, bowiem wtedy upływa kontrakt gazowy z Gazpromem. Ten skrajnie niekorzystny kontrakt, w jakim utopili nas nasi poprzednicy z Platformy i PSL-u. I według naszych planów gazociąg Baltic Pipe powinien zostać uruchomiony na początku października roku 2022. Dlatego każdy planowy postęp przygotowaniach do budowy gazociągu Baltic Pipe jest bardzo dobrą wiadomością dla wszystkich Polaków.
Według harmonogramu przygotowanego przez Gaz System gazociąg Baltic Pipe może ruszyć już w październiku 2022 roku.
Ma on połączyć polski system przesyłu gazu ze złożami na szelfie norweskim Morza Północnego. Rocznie będzie można sprowadzić 10 miliardów metrów sześciennych gazu ziemnego.
Samoobrona razem z Wolnymi i Solidarnymi i jeszcze jednym ugrupowaniem wystartuje w wyborach samorządowych, zapowiedział jej przewodniczący Lech Kuropatwiński.
Deklaracja padła w Krupach w województwie zachodniopomorskim w trakcie uroczystości 7. rocznicy śmierci Andrzeja Lepera.
My nie krytykujemy PiSu za sprawy rządowe, ale nasz pogląd jest trochę inny, dlatego też chcemy wystartować w wyborach, tłumaczył Kuropatwiński. Pytany o program odpowiedział, że formacja pójdzie do wyborów z programem samoobrony z 1998 roku, ale swoje części dołożą do niego Wolni Solidarni i Trzeci Koalicjant.
Politolog dr Grzegorz Piątkowski ocenia, że samoobrona ma niewielkie szanse w wyborach samorządowych.
Ponieważ tutaj rzeczywiście wyborcy głosują na osoby zwykle sobie bardzo dobrze znane, nawet w największych miastach, a szczególnie właśnie jeśli chodzi o wieś, powiat czy gminę. W tej nowej wersji samoobrony tego typu osób prawdopodobnie nie będzie. Z prostej przyczyny większość osób aktywnych w życiu publicznym jest już zagospodarowana przez albo partie, albo lokalne komitety. Druga kwestia, samoobrona celuje w ten elektorat, jak oni sami określają, czy PiSu, czy elektorat buntu, jak wcześniej celowała, ale też te dwa elektoraty są już zagospodarowane, ponieważ elektorat buntu został zagregowany przez Kukiza. Natomiast jeśli chodzi o elektorat rolniczy, jest on jasno podzielony w mniejszej części, znacząco mniejszej, między PSL i w znaczącej większości jednak jest on zagospodarowany przez PiS.
Inicjatywa zrzeszenia pod szyldem samoobrony byłych działaczy partii Andrzeja Leppera nie jest jedyną w tym środowisku. Byli posłowie samoobrony Obrony Rzeczypospolitej Krzysztof Filipek i Danuta Chojarska przewodniczą zarejestrowanej w kwietniu Partii Chłopskiej.
Trwają już rozmowy jej przedstawicieli z większymi partiami o wspólnym starcie w wyborach samorządowych. Za rok Partia Chłopska chce już samodzielnie walczyć o mandaty w parlamencie.
Wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże, powiedział ojciec święty Franciszek w Watykanie.
Jak co tydzień papież spotkał się z wiernymi na modlitwie Anioł Pański. W rozważaniach biskup Rzymu nawiązał do Ewangelii, w której tłum spragniony kolejnych cudów Jezusa pyta go, co ma czynić, aby wykonywać dzieła Boże.
Ojciec święty zauważył, że częstą pokusą jest sprowadzanie religii do praktykowania prawa, dokonując projekcji na naszą relację z Bogiem, relacji między sługami a ich panem. Tymczasem, jak wyjaśnił papież, dzieło Boże polega nie tyle na robieniu czegoś, ale na wierze w Jezusa.
A to oznacza, że wiara w Jezusa pozwala nam czynić dzieła Boże. Pan zachęca nas, abyśmy nie zapominali, że jeśli konieczna jest troska o chleb materialny, to jeszcze ważniejsza jest troska o relacje z Nim. Umocnienie naszej wiary w Niego, który jest chlebem życia, który przyszedł, aby zaspokoić nasz głód prawdy, sprawiedliwości i miłości.
Po modlitwie Anioł Pański Ojciec Święty przypomniał, że 40 lat temu błogosławiony papież Paweł VI przeżywał swoje ostatnie godziny na ziemi. Zmarł 6 sierpnia 1978 roku.
Wspominamy go z wielką czcią i wdzięcznością, czekając na jego kanonizację 14 października bieżącego roku, powiedział papież Franciszek. Prosił go o wstawiennictwo za Kościołem i pokojem na świecie.
I tą informacją zakończyliśmy wiadomości w Radiu Maryja.